A i też to słowo, wiecie, którym chcę się dzisiaj podzielić, myślę, że też w pewien sposób mówi o tym, żeby być czujnym, żeby pilnować swojego życia przed Panem, bo żyjemy tak, to wiele razy słyszymy, w trudnym czasie, w bardzo trudnym czasie. I Pan Jezus też powiedział, że czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi, że wszystkie te sytuacje często tak po prostu na nas oddziaływują, cała ta atmosfera duchowa, że diabeł nam chce, można powiedzieć, wszystko zabrać, żebyśmy zostali bankrutami, żebyśmy zostali właśnie z żalem, z pretensjami do wszystkich, bo to już potem jest tak po prostu, jeżeli to człowiek wpuści, to już jest potem do wszystkich, do tego, do tamtego, ten jest taki, ten jest inny i niekiedy może wiele razy nawet jest to słuszne według tych naszych argumentów, no ale jak się tak bliżej temu przypatrzymy, to należy sobie zadać to pytanie, ale dokąd mnie to zaprowadzi? Po prostu, gdzie się z tym wszystkim znajdę? A tym bardziej, że jest ta możliwość, że tak nie musi być. Wiecie, to jest piękne, że tak nie musi być. Tak może być, ale tak nie musi być. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały jedynemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała. Wiecie, tak, no chciałbym się podzielić i to słowo tak też dotykało mnie, tak wiele takich myśli też się pojawiło w związku z tym. Co chcę przeczytać? Objawienie Jana, 3 rozdział, ten list do zboru do kościoła w Sardes. I kiedy tak popatrzymy się na ten zbór, to sytuacja, myślę, że wygląda bardzo tak tragicznie tego zboru. I można by było powiedzieć też, że to jest Boży Kościół, bo kiedy Jan zobaczył te 7 złotych świeczników, no to było wszystko złote, to było wykute z jednej bryły złota i to był obraz tego Bożego Kościoła, a ten zbór jest no, częścią tego, jedną z części tego Kościoła i to był Boży zbór, który Pan powołał do bytu. Tam byli ludzie wierzący, których Pan zbawił, których wyrwał ze świata, którym dał nowe życie. I wiecie, kiedy my się popatrzymy potem, jaka sytuacja nastąpiła, co tam się stało, to tak sobie myślę, że jest to niesamowite, że do takiej sytuacji doszło i myślę, że człowiek, my jako ludzie wierzący po prostu zawsze możemy wyciągać wnioski. Tak Paweł pisał do Tymoteusza, że całe pismo przez Boga jest natchnione, że jest pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, do tego wychowywania w duchu sprawiedliwości. I kiedy tak zacząłem nad tym rozmyślać, to wiele razy przychodziły takie myśli, za które byłem bardzo Bogu wdzięczny. I może przeczytamy ten list do zboru do kościoła w Sardes. A do anioła kościoła w Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat, będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Kiedy byśmy tak przeanalizowali po kolei te wiersze, popatrzyli się na sytuację tego Bożego zboru, no to można powiedzieć, to jest ten obraz, który był w Bożych oczach. Bo wiele razy Myślę, że my ludzie na pewne rzeczy patrzymy inaczej. Gdybyśmy może popatrzyli od takiej ludzkiej strony na ten zbór, tak swoimi oczami, to by to może całkiem inaczej wyglądało. Ale kiedy Bóg spojrzał na ten kościół, na ten zbór, na tą sytuację tam, to właściwie to są tak bardzo konkretne rzeczy, że tu nie ma jakichś zbędnych słów. Znam Twoje uczynki. A więc można powiedzieć, że Pan, to można odnieść do każdego z nas, że Pan wie wszystko o całym naszym życiu. Zna nasze postępowanie, zachowanie, czym się zajmujemy, jak postępujemy, jak żyjemy. I tu jest napisane, znam Twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Wiecie, kiedy myślałem o śmierci, to tak sobie myślałem, że śmierć zawsze jest czymś tragicznym. Że wiele razy czytałem ten list, ale kiedy człowiek znajduje się w obliczu śmierci, to to są tragiczne wydarzenia. To rzeczywistość śmierci to jest coś tragicznego. Po prostu to jest coś, co jest niszczące, co po prostu zabiera życie. Po prostu to jest taki stan przerażający, można powiedzieć tragiczny. I ten Kościół w Bożych oczach, właśnie bo tak tutaj jest napisane, że chociaż imię, które miał ten zbór, bo to byli ludzie wierzący, prawda, mówiło, że masz imię, które mówi, że żyjesz. I tak ostatnio też czytałem 8 rozdział Ewangelii Jana i tam też jest opisana taka sytuacja, kiedy Pan Jezus rozmawiał z Żydami, to w tej rozmowie wiele razy oni się powołują na to i można powiedzieć, że to jest taki dobry obraz, żeby te pewne rzeczy zrozumieć, że kiedy Pan Jezus z nimi rozmawia i zwiastuje im prawdę i mówi im o tym, że każdy, kto grzeszy, że jest niewolnikiem grzechu i Pan Jezus mówi do nich, że jeżeli wytrwacie w słowie moim, że prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I oni się obruszyli, oni mówią, że są dziećmi Abrahama i że nigdy u nikogo nie byli w niewoli. I Pan Jezus potem, kiedy kontynuuje z nimi tą rozmowę, to jest trudna rozmowa. Można powiedzieć, że to jest taka konfrontacja i wiele razy właśnie ci jego rodacy według ciała powołują się na to, że są dziećmi Abrahama. A w końcu ta rozmowa kończy się w taki sposób, że oni mu zarzucają, mówią mu coś takiego, że czy nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytanin i masz demona? I oni mu mówią w pewnym momencie, że my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, ale że mamy jednego ojca i że tym ich ojcem jest Bóg. A Pan Jezus im znowu mówi coś takiego, że gdyby Bóg był waszym ojcem, żebyście takie uczynki czynili, jak czynił Abraham, a wy chcecie mnie zabić. I Pan Jezus im mówi wprost i to było niesamowite, bo według ciała byli tymi potomkami Abrahama, ale Pan Jezus im mówi, że waszym ojcem jest diabeł, który wprawdzie nie wytrwał, który jest kłamcą, bo gdybyście byli z tego niebiańskiego ojca, to byście słuchali tego słowa. A dlaczego nie chcecie tego słuchać, tego słowa, które wam zwiastuje i że ono nie ma do was przystępu? I można powiedzieć, że mieli jak gdyby tą nazwę, sami o sobie mówili, po prostu, że są dziećmi Abrahama. Dzisiaj wiele razy, gdybyśmy to przenieśli na ten grunt nam współczesny, to ktoś by mógł powiedzieć, że należy do takiej denominacji. Czy Luter i luteranizm, to był Boży ruch, prawda? To było niesamowite Boże działanie i wiele ludzi się dzisiaj tym chlubi. Ale gdybyśmy poszli dalej i kolejne te ruchy, to wiele razy można powiedzieć to samo, że Bóg wzbudzał Bożych mężów, Wesleya i potem to wszystko po prostu po jakimś czasie stało się denominacją, ale czy teraz, czy ruch zielonoświątkowy, czy sama nazwa i bycie jak gdyby w tej denominacji automatycznie oznacza to, że człowiek ma życie? Że może się nazywać, może tak się nazywać, czy inaczej, ale może nie mieć już życia, tego Bożego życia, z tej Bożej perspektywy. Kiedy Bóg się patrzy, to On tam nie widzi tego życia. I tu jest powiedziane tak, że który to Twoje imię mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. I potem, kiedy To napomnienie tutaj, tak się nad tym zastanawiałem, że bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Wiecie, kiedy się to analizuje, to takie pewne myśli mi się nasunęły, że można powiedzieć, że temu zborowi jeszcze coś zostało. Ale Pan Jezus nie mówi tu w taki sposób, jak może na innych miejscach się zwraca do ludzi, że pójdźcie do mnie wszyscy i jeśli kto pragnie, że gdybyśmy tak na to spojrzeli, że On da nowe rzeczy, że na nowo cię wypełni. Bo wiele razy my coś takiego słyszymy. Wiecie, tu zupełnie coś innego po prostu Bóg mówi. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Ja tak to zrozumiałem, że jeżeli człowiek, który otrzymał Boże rzeczy, po prostu wziął coś od Pana i na skutek różnych rzeczy, można powiedzieć ogólnie przez zaniedbanie, przez zlekceważenie, zaczął tracić te Boże rzeczy, a więc można powiedzieć, że zlekceważył to Boże dzieło w swoim życiu, ale jeszcze coś miał, to Bóg oczekuje, wiecie czego, że nie da nowych rzeczy. No bo po co? Żeby znowu to zmarnować? I Bóg mówi tutaj, bądź czujny i utwierdź, co pozostało. Że jeżeli jeszcze coś zostało, będziesz czujny i zaczniesz jak gdyby dbać o to, to dopiero wtedy, można powiedzieć, Bóg poprowadzi i jak gdyby na nowo człowieka podniesie. Bo tu jest potem powiedziane, nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało. Wiecie, zacząłem się tak nad tym zastanawiać, że jakże inne to jest od tej ludzkiej koncepcji. Jakże inaczej Bóg postępuje, niż człowiek by do tego podszedł. Że człowiek wiele razy w takiej sytuacji by tak to dzisiaj często słyszymy, chodź, żeby nowe rzeczy, weź nowe rzeczy. A Bóg już coś dał Kościołowi, każdemu z nas. Jeżeli człowiek przez swoje lekceważenie coś zaniedbał, po prostu nie szanował tego, po prostu brakło bojaźni Bożej, to Bóg nie da tych swoich rzeczy na nowo w taki lekki sposób. Po prostu, bo jeżeli człowiek po prostu dostał coś cennego, a zmarnował to jako coś bez wartości, to powiedzcie sami, czy byśmy też, jeżeli dawalibyśmy naszym dzieciom coś cennego, a one by to tak lekką ręką marnowały, czy drugi raz byśmy im tak łatwo znowu tak po prostu dali te cenne rzeczy. Ja wiem, że ta miłość ojcowska pozostanie, ale jak gdyby ta mądrość i roztropność nakazuje, że jeżeli ty na coś ciężko pracujesz albo coś ciebie kosztowało, to tego nie dasz taką lekką ręką, żeby ktoś to roztrwonił. I tutaj to słowo napomnienia jest o tej czujności, że właśnie dlaczego też człowiek może dojść do takiego stanu, że miał życie, a potem zaczyna w oczach Bożych być jak taki martwy człowiek. Dlatego, że zabrakło gdzieś czujności, że jednak o te Boże rzeczy, wiecie, które my otrzymujemy, bo to tutaj potem dalej wynika z tego tekstu, bo tutaj to wynika. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj, że jest to odwołanie. Znowu można powiedzieć, że staliśmy się współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie taką ufność, jaką mieliśmy na początku. I zobaczyłem, wiecie, tak to mnie na nowo tak zadziwiało, jak inny jest ten Boży sposób myślenia, jak prawy, jak konkretny od takiego ludzkiego podejścia, że myślę, że każdy, który stał się dzieckiem Bożym, wiecie, że Bóg nam dał dary, że wiele cennych rzeczy nam powierzył. Można tak powiedzieć? Ale czy można też powiedzieć, że człowiek to może stracić już jako człowiek wierzący? Właśnie przez co? Przez brak takiej czujności, bo tu jest jak gdyby ta czujność się tutaj w drugim wierszu jest powiedziane bądź czujny, a w trzecim jest powiedziane strzeż tego, że jeszcze coś zostało i Bóg przez swojego ducha mówi i wzywa człowieka do takiego stanięcia w takiej wrażliwości, po prostu, żeby na nowo pewne rzeczy przeanalizować przed Bożym obliczem i żeby podjąć pewne decyzje i takie konkretne kroki, żeby o te Boże rzeczy w taki szczególny sposób zadbać, żeby ich nie pogubić, żeby ich nie stracić, żeby ich nie zlekceważyć, bo Bóg nie da taką lekką ręką nowych rzeczy, jeżeli człowiek będzie miał dalej takie nastawienie i takie podejście. I tu, kiedy my czytamy do końca ten list, to tu jest powiedziane też o tych kilku osobach, ale tu jest właśnie też wymienione, że nie wymarzę jego imienia z księgi życia. Takie proste myśli mi się nasuwały. Wiecie, Bóg jest Bogiem żywych. Amen. I jeżeli ktoś straci te Boże rzeczy jako dziecko Boże, Pan Bóg nam wiele darował. Jeżeli ktoś straci, zlekceważy, po prostu nie będzie tego pilnował, nie będzie żył w tej czujności i w Bożych oczach stanie się martwym, to Boże życie, które potem właśnie przejawia się w taki sposób, że człowiek pilnuje słowa, pilnuje modlitwy, że tym żyje, że jest gorliwy, to nawet w tym świecie tak jest, że martwych się wykreśla już z rejestru. Oni już nie figurują wśród żywych. Wiecie, to jest takie proste, a jest to takie niesamowite, że u Boga też nie będzie ludzi, którzy nie są żywi dla Niego. I tu nie jest powiedziane o jakichś wielkich grzechach, ale po prostu jest powiedziane o czymś takim, że człowiek coś gdzieś pogubił. Może przez takie zwyczajne rzeczy zaczął na czymś innym bardziej żyć niż Królestwem Bożym. I po prostu te rzeczy, które miał od Pana, one zaczęły umierać, zaczęły znikać, bo one same z siebie nie będą istnieć dalej, jeżeli człowiek o to nie będzie dbał. I jeszcze dalej, kolejna rzecz jest taka, wiecie, niesamowita, że Pan do tego kościoła mówi, że przyjdzie do nich jak złodziej. I tak się zastanawiam, wiecie, po co przychodzi złodziej? Czy to jest przyjemne, kiedy złodziej przychodzi? Czy chcielibyśmy takich sytuacji, żeby złodziej przyszedł do twojego czy mojego domu? Wiecie, nie chcielibyśmy, prawda? Nikt by nie chciał. A Pan do tego zboru mówi, że przyjdzie jak złodziej, jeżeli nie będziesz czujny. Wiecie, po co przychodzi złodziej? Żeby jeszcze coś cennego zabrać. Ja tak się zacząłem nad tym zastanawiać. To co to znaczy? Po prostu, co to znaczy dla tego zboru? Bo my się patrzymy na ten zbór, a potem to można przenieść na swoje życie. Dlaczego właśnie w taki sposób Bóg mówi do tego kościoła? To był Boży lud i jest to Boży lud, bo Bóg do nich mówi. I to jest Boży zbór. A jednak Pan mówi do nich, że przyjdzie do nich jak złodziej. Żeby jeszcze im coś zabrać. A oni nawet nie będą wiedzieć. Wiecie, to jest niesamowite, bo popatrzmy się tutaj. W tym trzecim wierszu, to co już troszeczkę tak analizowaliśmy. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś. A więc myślę, że zawsze jest dobrze wracać i rozpamiętywać ten nasz początek. Jak Bóg do nas mówił, jak nas pociągnął, jak nas zbawił, jak wtedy wyglądało nasze życie, jak po prostu nasza gorliwość wyglądała, jak wyglądał nasz czas społeczności z Panem, jak Mu służyliśmy, jak chodziliśmy, czy odwiedzaliśmy, czy braliśmy udział w różnych rzeczach. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzyż tego i pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, jeżeli mimo tych wszystkich ostrzeżeń człowiek jak gdyby będzie dalej żył takim swoim życiem dla siebie, te Boże rzeczy nie będą takimi najważniejszymi, nie będzie tego pilnowania tych Bożych rzeczy, to tu jest powiedziane, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. No bo zazwyczaj tak jest, że złodziej przychodzi o takiej godzinie, że nikt się nie spodziewa. Rzadko się zdarza, żeby ktoś po prostu tego złodzieja złapał. Ale wiele jest takich sytuacji, gdzie ten złodziej przychodzi i zabiera i potem jest lament. I ten złodziej nie przychodzi jak gdyby w dobrym zamiarze. I to jest tu dla mnie niesamowite, że Pan mówi tak do swojego Kościoła, że go ostrzega, że coś mu powierzył, że oczekuje z naszej strony, że oczekuje z mojej strony właśnie takiej postawy czujności, takiej postawy, żeby tych rzeczy strzec, żeby sobie tego pilnować, żeby o to dbać. I wiecie, kiedy tak zacząłem się patrzeć, jak to wygląda w moim życiu, bo to można odnieść indywidualnie, prawda, osobiście, każdy z nas do siebie, ale też jako całość, jako zbór. Czy taka jest nasza postawa, czy tak dbamy, o te Boże sprawy, o te Boże rzeczy. I myślę, jak dobrze jest, wiecie, kiedy człowiek może poznawać właśnie Pana, te Boże myśli, ten Jego charakter, wiecie, nie według tego, że ja tak czuję czy inaczej, ale widzę, kiedy my się zaczynamy zagłębiać w Słowo i naprawdę zależy nam na tym, aby to Słowo zrozumieć, to Bóg zaczyna pokazywać siebie samego w tym Słowie, bo On nie jest innym niż to Słowo. I można by było jeszcze inne rzeczy wymienić, że właśnie kiedy zabraknie tej relacji z Bogiem i to, w czym Kościół może być świadectwem, to Jan znowu mówi bardzo prosto, że kto nie miłuje, to pozostaje w śmierci. Że taką cechą charakterystyczną Kościoła, który żyje, to jest, że on ma tą więź z Panem i że to jest żywe i że to jest żywa relacja i to jest ta więź miłości, to też będzie się przejawiać i w tych relacjach w Kościele, między ludźmi. I to nas buduje. I my tego nie mamy sami z siebie, ale naprawdę to jest od Pana. I o to trzeba dbać, bo to może zniknąć. I jeszcze tylko tak zacytuję, bo czytam jeszcze list do Efezjan i wiemy, że to był taki zbór, kiedy popatrzymy się na ten zbór i na ten list do Efezjan, po prostu no, taki szczególny też w Bożych oczach, a też jest potem takie napomnienie chyba w 4 albo w 5 rozdziale, gdzie apostoł Paweł, ja może też jeszcze na to wejrzę, żebyśmy się popatrzyli, bo to mówi o tym, co już powiedziałem. Wiecie, jak bardzo trzeba być czujny i pilnować tych Bożych rzeczy. Bo człowiek może się nagle ocknąć zupełnie obok. I może nawet nie wiedzieć, jak daleko się oddalił, jak wiele już stracił, jak wiele już zgubił. List do Efezjan, apostoł Paweł, to jest chyba 4 rozdział. Tylko 2 wiersze, ale też kiedy to tak czytałem i tu cały czas chodzi o świadectwo Kościoła, prawda? O relacje w Kościele między ludźmi wierzącymi. I ja widzę, jeżeli my to stracimy, to Kościół w oczach Bożych zaczyna być martwy, jest tylko, ma jakąś nazwę, ale życia już brakuje. I apostoł Paweł nawet, tu jest powiedziane, proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. 4 rozdział, 1-3 wiersze. I tu jest powiedziane, z całą pokorą, łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. My wiemy, jak trudne może być, żeby to wszystko zachować, żeby właśnie te relacje, ta więź między ludźmi wierzącymi przynosiła radość, przynosiła błogosławieństwo. I to jest tutaj do wszystkich, prawda? To jest powiedziane z całą pokorą. Na pierwszym miejscu apostoł Paweł mówi z całą pokorą, aby zachować właśnie co? Boże rzeczy, Bożą obecność w Kościele. Z całą pokorą. Potem druga rzecz, łagodność i z cierpliwością znosząc jedni drugich miłości. Ja wiem, że mnie trzeba znosić, że ja potrzebuję, żeby umieć innych znosić. Wiecie, a tak łatwo po prostu jest osądzić kogoś. Ten jest taki, tamten jest taki. I ile razy my się negatywnie wypowiadamy. I tak można tylko tak króciutko tutaj się zatrzymać. Czy to jest to znoszenie z miłością, z całą pokorą, łagodnością? I czy Kościół to widzi? Jak my tego, tu zbór, który tu jest postawiony, wiecie, jak bardzo my tego potrzebujemy. I potem czytamy takie napomnienie, że masz imię, że żyjesz, ale jesteś martwy. Jeżeli relacje wyglądają zupełnie inaczej, to w oczach Bożych to już jest śmierć. I jeżeli człowiek nic z tym nie zrobi, wiecie, to się będzie pogłębiać. I Bóg nie mówi, że nagle da wszystko nowe i wszystko będzie super, tylko mówi, jeszcze ci coś zostało, prawda? Utwierdź to. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Taki jest obraz tego zboru. Tu nie ma potępienia, ale jest powiedziane, jak Bóg będzie postępował dalej, prawda? I właśnie jest to, że nie wymarzę Jego imienia z Księgi Życia, lecz wyznam Jego imię przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Ale jeżeli pozwolimy, żeby ta śmierć weszła, to tak jak już powiedziałem, właśnie podzieliłem się tymi prostymi myślami, że ci martwi już nie są w tym rejestrze żywych, prawda? Że my to nawet w świecie widzimy. Odchodzi ktoś, umiera, tu już nie figuruje, tam go nie ma, no bo on już jest martwy, z niego już nic nie ma. I Pan Bóg też nie potrzebuje takich martwych figurantów po prostu w swoim królestwie. Że on chce, żebyśmy żyli, on dał nam życie. My tego mamy pilnować, co nam dał. A jeżeli to zlekceważymy, jeżeli to stracimy, jeżeli nie zadbamy odpowiednio o to, to Pan mówi, że jest taka możliwość. Tu to nie jest powiedziane wprost, ale jest powiedziane, że nie wymarzę. Ale jeżeli człowiek będzie martwy, to to po prostu może zostać wymazane. I tu jeszcze w tym zborze była taka sytuacja, lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat, będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. I niekiedy my też tak się patrzymy, po prostu kiedy pewne trudności przeżywamy i patrzymy się tak po ludzku. Czy Pan Bóg widzi? Czy On o tym wszystkim wie? I niekiedy tak by wyglądało, że my myślimy, że On nie widzi, nie wie i my to musimy wziąć w swoje ręce i zrobić po swojemu, po prostu tak, jak my to uważamy za słuszne. A ja myślę, jak niesamowicie jest błogosławiona taka świadomość, że my w pierwszej kolejności żyjemy przed Jego obliczem. Wiecie, z tą świadomością zostać, cokolwiek by się działo, na jakiekolwiek byśmy rzeczy byli narażeni od ludzi, mieć tą świadomość takiej bojaźni przed Panem, że w pierwszej kolejności po prostu ja żyję przed Panem i Pan wszystko widzi. Jeżeli dla Niego znoszę pewne rzeczy, cierpienie, ból, po prostu coś, co mnie boli, co mnie dotyka, ale jeżeli jest to ze względu na Pana, to Pan na pewno da siłę, wiecie, aby wytrwać, aby te szaty pozostały białe, aby czegoś nie wziąć w swoje ręce. I myślę, że tu takim znowu niesamowitym przykładem jest Dawid, że wiele razy on by mógł sam, jak gdyby po swojemu, po prostu ten odwet zrobić na tym Saulu. A jako młody taki człowiek, bo to był jeszcze wtedy ten początek jego królowania, jego chodzenia w tym Bożym namaszczeniu, a on był tak daleki od tego, żeby tą własną ręką to wybawienie sobie zapewnić, ale wiele razy dał takie niesamowite świadectwo, że cały czas żył przed Bożym obliczem i on wiedział, że jest w Bożych rękach i że Bóg jest tym, który kontroluje jego życie i nie zadawał pytań, dlaczego muszę uciekać ze swojego kraju, dlaczego ten Saul taki jest, dlaczego ciągle po prostu to i to mnie spotyka, ale dla niego było najważniejsze, żeby zachować wiarę, żeby przeżywać tą Bożą miłość, żeby być blisko Pana, żeby Go błogosławić, żeby Mu dziękować. Nawet wtedy, kiedy musiał się tułać, kiedy musiał się poniewierać. Wdzięczności nigdy nie zabrakło. Wylewał to swoje serce, to wszystko, co przeżywał, ale był tym, który żyje. Ta śmierć nie weszła w tych różnych rzeczach w jego życia. I może jeszcze raz to przeczytam i myślę, że po prostu będziemy się już modlić. A do anioła kościoła w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. Ja sobie tak jeszcze zadawałem takie pytanie, że czy to jest możliwe, że to tak się może stać, prawda? Że człowiek i tu nie można poddawać, bo niekiedy tak, kiedy człowiek widzi, że takie rzeczy następują, to niekiedy jest tak, że ludzie zaczynają poddawać wątpliwość, no a to pewnie ten człowiek się nie nawrócił, albo on się tak naprawdę nie pokutował, prawda? Nie, że jeżeli człowiek przestanie być czujny, jeszcze raz to chciałbym podkreślić, przestanie dbać o te rzeczy, po prostu pilnować sobie, pilnuj czytania, pilnuj napominania, pilnuj nauki. To apostoł Paweł pisze Tymoteuszowi, który był tak wiele rzeczy przeżywał i miał tak dobrego nauczyciela, a on mu mówi pilnuj, pilnuj nauki, pilnuj czytania, pilnuj sobie tych rzeczy. Bo człowiek po prostu może stać się w Bożych oczach martwy. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało. że niekiedy człowiek może zostać w takim stanie, że już może mało, ale jeszcze coś zostało. I Bóg mówi, bądź czujny i utwierdź, co pozostało, co bliskiej śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. I ja myślę, że te uczynki, które człowiek czyni przed Panem, że to nie chodzi, żeby ich jakoś zmierzyć, ich wielkość, ale wiecie, ile my wkładamy serca w to wszystko. Czy to jest tak byle jak, czy to jest tak ze serca jak dla Pana. O Hiskiaszu jest powiedziane, że we wszystko, co robił, wkładał całe swoje serce. Tak żył przed Panem i tam potem jest napisane, to też Bóg mu błogosławił we wszystkim. I to na pewno niekiedy kosztuje wiele. Ale jeżeli człowiek wkłada siebie, to co ma w swoje życie, tak na 100%, to Bóg to błogosławi. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj. Można by tu chyba też zamiennie użyć tego słowa upamiętać się. Ja myślę, że to nie jest, wiecie, żadna nasza hańba, jeżeli my jako ludzie wierzący co jakiś czas przeżyjemy taki moment, kiedy naprawdę człowiek tak szczerze, w takim smutku po prostu zobaczy, zacznie przepraszać Pana, kiedy pewne rzeczy i wyzna na nowo, że chce żyć takim prawdziwym życiem, że w takiej Bożej obecności, żeby to Słowo było takie ważne, takie cenne, żeby mieć czas na czytanie Słowa, żeby nie zaniedbać społeczności, kiedy jest możliwość, żeby się spotkać, żeby być razem, żeby słuchać tego Słowa. Kiedy Bóg mówi, że trzeba iść kogoś odwiedzić, czy pobudza nas tego. Wiecie, też wiele razy my to możemy swoimi myślami zagłuszyć. A nie pójdę tam, a inni co powiedzą, a to, a tamto. Tych wymówek jest całe mnóstwo, ale widzę, żeby słyszeć, żeby strzec tego, co pochodzi od Pana. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie.